słuchajcie, zaraz przyjdzie Artur. Artur jest tak w... On powiedział, że was wszystkich zwolni. Im
dłużej ktoś próbuje coś ukryć, tym większa jest szansa na to, że w końcu wpadnie. Na tym tracą inni ludzie. Na zachowaniach nieuczciwych tracą zazwyczaj uczciwi. Jezus, co ja wtedy wyczytałem na swój temat? Próbujesz robić sobie karierę, markę osobistą, markę firmy, PR, niepotrzebne skreślić albo wszystkie zaznaczyć. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj mam dla Ciebie odcinek odrobinę inny niż wszystkie. O moich takich 5 kluczowych przemyśleniach bądź lekcjach na temat zarządzania i biznesu. Mam nadzieję, że ten odcinek też będzie dla Ciebie wartościowy. Zaczynajmy! Przechodząc od razu do rzeczy. Lekcja numer 1. Trudno zacząć ufać, ale jest coś jeszcze trudniejszego. Nie przestać ufać. I czemu o tym mówię? W swoim zawodowym życiu zdarzyło mi się być kilkukrotnie oszukanym przez swoich współpracowników. I mam garść pysznych anegdot, które te wszystkie wówczas bolesne historie teraz dla mnie tworzą. Dość powiedzieć, zaczynając od, ojej, z 5-6 lat wstecz. Miałem kiedyś w zespole menadżerkę, którą główną metodą motywacji zespołu było, nazwijmy to, straszenie Arturem. Były to czasy, gdy ja dopiero oddawałem poszczególne obszary kompetencji osobom w zespole, a jestem osobą raczej ufną, co oznacza, że kiedy daję komuś kontrolę nad jakimś obszarem, to staram się unikać mikrozarządzania i codziennego sprawdzania, czy na pewno ta osoba robi wszystko we właściwy sposób, tylko wierzę rzeczom, które mi się mówi, wierzę, że ktoś ma dobre intencje i tak dalej. I ta osoba, nieważne od tego, nieważne dlaczego, zakładam po prostu, że być może z braku wiedzy, jak to zrobić inaczej, stwierdziła, że świetnym sposobem na motywowanie zespołu, ilekroć coś nie idzie, a na statusach omawialiśmy sobie na przykład, że jakiś projekt nie idzie, będzie mówienie zespołowi: słuchajcie, zaraz przyjdzie Artur, ja z nim rozmawiałam, Artur jest tak w... On powiedział, że was wszystkich zwolni w ogóle i tak dalej. Ja oczywiście o tym nie wiedziałem, a ten stan rzeczy utrzymywał się przez miesiące i dopiero właśnie kilka miesięcy później się o tym dowiedziałem, kiedy było już nomen omen za późno. Zespół, który potem musiał już pracować bezpośrednio ze mną, na samym początku był mocno wycofany i tak trochę czekał, jak tykająca bomba, kiedy pojawi się ten Artur, kontynuując właśnie to, jak zostało to nazwane. I bardzo długo, kolejnych kilka miesięcy, a w niektórych wypadkach jeszcze dłużej, zajęło odbudowanie tego zaufania, które poprzez posłuchanie i uwierzenie w to, co mówiła menadżerka, zostało zaburzone. I jeszcze inny przykład. Kiedyś przyjęliśmy do firmy nowego pracownika, to jest zawsze fajny moment i ten pracownik, to były prawie że początki firmy, było nas kilka osób, teraz jest nas w obu spółkach, jest nas 60+. Natomiast wtedy było nas kilka osób i ten nowy pracownik dołączył, ja go tam dołączam do wszystkich narzędzi, Slacka, Asana i tak dalej. I mniej więcej po godzinie dwóch dostaję taką wiadomość: słuchaj, bo ja tutaj się nie mogę zorientować w ogóle w tych wszystkich waszych narzędziach, czy ja bym sobie mógł tam kilka rzeczy po swojemu poustawiać. Mówię, dobra stary, jedziemy z tym. Dostał wolną rękę i to był mój, ojej, olbrzymi błąd. Skończyło się to w ten sposób, że kiedy zanurzyłem się w swoją robotę i mniej więcej po godzinie wróciłem do Asany, to nie poznałem swojej własnej firmy od środka. W sensie wszystkie jakieś nazwy projektów pozmieniane, opisy pousuwane, jakieś nasze procedury pozmieniane na inne. No my z racji tego, że od zawsze pracujemy zdalnie, jesteśmy otoczeni wszelkiej maści dokumentacją każdego jednego kliknięcia, które robimy dla klienta. I teraz wyobraź sobie, że nawet wtedy to wszystko zostało pousuwane, porobione. A co więcej, ten pracownik następnie napisał do mnie, jak ja próbując się do niego odezwać, że hej stary, co się stało, co ty zrobiłeś, to napisał do mnie, że on nie daje rady, on jest psychicznie zmęczony, to jednak nie jest miejsce dla niego i on odchodzi. I dość powiedzieć, że sam się usunął, wylogował i prawie że słuch po nim zaginął i teraz się z tego śmieję, ale wtedy była to niesamowita tragedia. Inny przypadek, bo tego typu sytuacji mieliśmy kilka, był na przykład taki, że pracownik podjął u nas pracę I zaczynamy całą kołomyję. Onboarding, przedstawiamy go pierwszym klientom i tak dalej, i tak dalej. Po czym on mniej więcej po tygodniu dzwoni do mnie i mówi tak. Słuchaj, Artur, jest taka sprawa, że ja chciałbym złożyć wypowiedzenie. Mówię, Jezus, co się stało? Coście się skrzywdziliśmy, żeście oszukaliśmy, spodziewałeś się czegoś innego. I gość, tu akurat teraz po latach szanuje, mówi mi wprost rzecz następującą. Bo wiesz co, bo ja tak naprawdę to czekałem na odpowiedź z innej firmy i tak chciałem was wziąć na przeczekanie, a ta druga firma mi jednak szybciej zaoferowała tę robotę i w ogóle wiesz co, jakbyś mógł to tak załatwić, żebym ja już jutro mógł do nich przejść, to by było super. No ja się zdziwiłem bardzo temu. Dość powiedzieć, że powiem tak, no nie poszedłem na rękę temu człowiekowi w tej akurat współpracy. Jeszcze inna sytuacja, obiecuję już ostatnio. Jedna z naszych pracownic, co udało nam się wykryć wewnętrznie, siłą przypadku, wiadomo jak to jest, im dłużej ktoś próbuje coś ukryć, tym większa jest szansa na to, że w końcu wpadnie. I tak właśnie było tutaj, brakowało tylko takiego bastet w tym momencie wrzuconego na ekran. Otóż okazało się, że jedna z naszych pracownic regularnie oferowała nasze usługi naszym klientom po niższej cenie. I oczywiście złapana krzyczała, że to za rękę, krzyczała, że to nie jej ręka, no generalnie nie pracujemy już razem. I teraz, dlaczego ja ci tę historię mówię? Bo to nie jest koniec tego typu sytuacji. No, na szczęście pewnie wystarczyłoby mi palców dwóch rąk, żeby wymienić wszystkie. Natomiast chciałem, żeby było ich kilka. Chciałem ci je podać na kilku powodach, na kilku przykładach. Właśnie dlatego, że mógłbym tak jeszcze wymieniać, ale dążę do innego wniosku. Bo zauważyłem, rozmawiając z przedsiębiorcami, że często mają tak, że albo po pierwsze w ogóle nie ufają swoim ludziom już na starcie i każdego weryfikują, kilkanaście razy sprawdzają, w sensie nieustannie boją się, że ktoś ich oszuka, bo nasłuchali się właśnie, że w innych firmach były tego typu sytuacje, albo jeżeli nawet na początku są ufni i wierzą w dobre intencje swoich ludzi, no to na każdego przyjdzie tego typu historia, bo jeszcze nie spotkałem przedsiębiorcy, który miałby w cudzysłowie, nie miałby w cudzysłowie przebojów z pracownikami i po dwóch, trzech takich akcjach stwierdza, no nie, nigdy więcej. I od tej pory już swoim ludziom nie ufa. I dlaczego uważam, że to jest problematyczne? Ponieważ na tym tracą inni ludzie. Na zachowaniach nieuczciwych tracą zazwyczaj uczciwi. Bo przeważnie w wyniku czegoś takiego, nawet rozsądnym rozwiązaniem, wydaje się wprowadzenie jakichś nowych metod kontroli, nowych metod weryfikacji, dodatkowych procedur, zabezpieczeń itd. I to się potem kończy na przykład tym, że coś musi przejść przez 5 poziomów, zanim ktoś zaakceptuje jeden przelew. Zanim projekt będzie mógł wystartować, musi się pod nim podpisać 15 osób. Praca jest wyrywkowo sprawdzana, wszyscy są kontrolowani. Tylko że kontrolowani są ci, którzy nikomu nie zrobili krzywdy i którym można było zaufać. A czy w takiej atmosferze nieustannego braku zaufania da się być na koniec skutecznym i efektywnym? I szczerze mówiąc, nie znam dobrej odpowiedzi na to pytanie i pewnie znajdzie się po drugiej stronie YouTube'a, czy gdziekolwiek teraz to oglądasz, bądź gdzie tego słuchasz. Osoba, która stwierdzi, no tak, ale to ma sens, bo akurat te błędy w twoim wypadku mogły być łatwo zaadresowane, bądź były mało impaktowe, a mnie ktoś tu może oszukać na wstaw dowolną kwotę, dowolną inną rzecz. I pewnie taka osoba może mieć nawet rację, ale pytanie brzmi, czy czegoś takiego nie należy wpisać w koszty? Lub czy po prostu mieć podejście ufaj, ale sprawdzaj, które wydaje mi się zdrowsze. Myślę, że nie da się daleko zajść, przestając ufać. Stąd właśnie to, co powiedziałem na początku. Trudno zacząć ufać, ale jeszcze trudniej nie przestać ufać. Ja po każdej takiej akcji, a no umówmy się, tego typu sytuacje są szeroko komentowane w zespole, nawet jeśli dzieje się to niejawnie, tylko na jakichś prywatnych rozmowach, zawsze wychodziłem do zespołu i mówiłem, w wyniku takiej sytuacji musimy wdrożyć na przykład chociażby czasowo pewną dodatkową procedurę. Musimy teraz sprawdzić, czy podobny błąd, bo czasami były to jakieś błędy, nie zadział się wszędzie u was na projektach. Natomiast nie zmienia to faktu, że na koniec dnia ja dalej wam ufam i dalej w was wierzę i po prostu zakładam, że nieuczciwe są jednostki, a ogół jest po prostu uczciwy. Tak mi się lepiej żyje i tak chciałem się właśnie takim przemyśleniem podzielić, bo za każdym razem myślę, że warto dać sobie właśnie tę perspektywę. Perspektywę, którą dają nawet dane. Ja sobie obliczyłem, że no, Digitalk na rynku funkcjonuje 8 rok. Przez ten czas chyba przeszło setka osób, miała okazję z nami współpracować, dla nas pracować i tak dalej. A tak jak powiedziałem na początku, tych osób, które naprawdę zalazły nam za skórę, no, było kilka. I tak sobie na to patrzę, próbuję sobie z tego obliczyć procent i mówię, no, nie jest to aż tak dużo. Da się z tym żyć, fajnie, żeby było mniej, walczymy, żeby było mniej, ale mogło być gorzej. Więc pamiętaj, ufaj i nie przestawaj ufać. Takie przemyślenie, może lekcja numer jeden. Numer dwa, z zupełnie innego rejestru. Angażuj się społecznie i jeśli to robisz, chwal się tym tak mocno i tak często, jak tylko to możliwe. I o ile sam fakt angażowania się społecznie przez biznes, to myślę, że kontrowersji u nikogo nie budzi. O tyle fakt, żeby się tym chwalić, potencjalnie tak. I teraz, dlaczego o tym mówię? Zarówno jako Digitalk, jak i Suasio, przez wszystkie lata istnienia realizowaliśmy różnego rodzaju działania. Nie lubię słowa charytatywne, ale no, takie, gdzie zadaniem było komuś w czymś pomóc. Na przykład fundowaliśmy stypendia, przekazywaliśmy rokrocznie budżet na prezenty, na wigilię czy inne okazje. Zamiast wysyłać klientom jakieś paczki, to po prostu przekazywaliśmy to na jakąś wybraną fundację i tym podobne. Zdarza nam się realizować projekty pro bono i potem czytamy, jak wdzięczne stowarzyszenia czy organizacje trzeciego sektora publicznie gdzieś właśnie się tym chwalą i dzięki temu udaje im się na przykład pomagać innym. I można byłoby po prostu to robić, założyć, że tak jak podobno pieniądz lubi ciszę, tak i pomoc lubi ciszę. Natomiast moje założenie jest inne. I powiem o tym na przykładzie. Za każdym razem, kiedy, czy raczej po pierwszym razie, kiedy wpadłem właśnie na ten pomysł, że fajnie byłoby przekazać budżet prezentowy zamiast na prezenty, na cele charytatywne, postanowiłem napisać o tym na LinkedInie, że taką akcję planujemy i co więcej, wrzucam to na LinkedIna właśnie po to, żeby jak najwięcej ludzi się o tym dowiedziało i żeby inni być może się tym pomysłem zainspirowali. Jezus, co ja wtedy wyczytałem na swój temat? Że robię sobie PR na charytatywności, że czy ja wiem, że istnieje coś takiego, co się chyba nazywa virtue signaling, tak, sygnalizowanie cnoty, bodajże się to tłumaczy, i że to w ogóle jest efekt marketingowy, że po cholerę ja to w ogóle mówię, że jakbym naprawdę chciał pomóc, a nie był tylko egoistą marketerem, to po prostu bym zamknął gębę i nic nie pisał. No, podsumowując, komentarze w internecie. I widziałem potem, po reakcjach ludzi, przedsiębiorców, z którymi rozmawiałem, że część z nich nawet robiła dokładnie tak samo, ale nie wrzucała tego. Nie wrzucała, bo mówi, my sobie chcemy oszczędzić tego całego bagna, chcieliśmy pomóc, to pomogliśmy. I ja się temu stanowczo sprzeciwiałem. I konsekwentnie wrzucałem posta względnie tej samej treści w okolicach października, czy kiedy tam się zaczyna planować budżety prezentowe, przez kilka lat. I to, co mnie niesamowicie ucieszyło i uważam teraz po tych kilku latach za pewien dowód na moją hipotezę, to jest właśnie to, że rokrocznie coraz więcej osób wrzucało posty mniej więcej tej samej treści, oznaczając gdzieś mnie w komentarzach albo w ich treści, pisząc, no właśnie dzięki Arturowi dowiedzieliśmy się, że można tak zrobić. W zasadzie nie wpadliśmy na ten pomysł. Co więcej, ja sam pewnie gdzieś te kilka lat temu zobaczyłem go u kogoś, gdzieś pewnie na zachodzie, przy jakimś researchu. Nie jest to ważne. Natomiast gdybym tego nie wrzucił, to ileś osób by tego nie zrobiło. I tak sobie to potem podsumowuję, że mógłbym sam wydać kilkadziesiąt tysięcy i komuś pomóc, a po części czuję się współautorem sukcesu, że jest tych kilkaset tysięcy, które być może zostały przelane na dobre cele wspólnie, bo zatoczyło odpowiednie kręgi. Tak trochę się poczuwam jako współautor czegoś sukcesu, jak głosi stary dowcip, sukces ma wielu ojców, dlatego ty masz jednego. I to koniec segmentu humorystycznego na dziś. I znalazłem pewien taki kiedyś fragment w jednej z książek, która łączy się z tym wątkiem. Jest dwóch autorów, których bardzo cenię. Jednym jest Rory Sutherland, bardziej marketer, a drugim jest Morgan Housel, który pisze książki o finansach. I Albo któryś z nich, albo obaj ci panowie, niezależnie od siebie, poruszali w swojej książce wątek oszczędzania. I poruszyli go w mojej perspektywy, w sensie moim zdaniem z perspektywy, która normalnie nie jest poruszana, że wiele osób być może nie oszczędza, bo oszczędzania nie widać. A jak go nie widać, to nie ma się kim zainspirować. Bo jeżeli sąsiad podjeżdża nowym autem, no to widzisz, skoro ma na to pieniążki. Natomiast jak sąsiad właśnie wykupuje kolejne obligacje skarbowe albo przelewa na jakąś lokatę czy robi cokolwiek innego, to tego się zauważyć nie da, chyba że niczym student prawa sam ci o tym powie. Dlatego więc do jakichś zakupów czy do zbytków zainspirować się łatwiej, a do oszczędzania niekoniecznie. Ja sobie to przekładam właśnie na tą działalność prospołeczną. I stąd uważam, to jest moje drugie przemyślenie, że jeżeli robisz coś dobrego jako firma, to pokaż to i nie wstydź się o tym mówić. I tak pierwszą podstawową reakcją na pewno będzie to, że próbujesz robić sobie karierę, markę osobistą, markę firmy, PR, niepotrzebne skreślić albo wszystkie zaznaczyć na dobroczynności, ale myślę, że jest to pewien wad od sukcesu, tudzież wad od dobroczynności w tym wypadku, ten hejt, który warto zapłacić. I ja wiem, że cokolwiek dobrego będziemy jako firma robić, to zawsze będziemy starali się o tym krzyczeć jak najgłośniej. I tak kończąc ten wątek, jakoś nikt nie ma problemu, przeważnie na przykład z tym, że firmy na te najbardziej znane inicjatywy typu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy coś wrzucają, a potem wystarczy, że jest jakaś zindywidualizowana akcja i od razu jest problem. Przemyślenie numer 3, które sprowadzone do jednego zdania brzmi tak banalnie, że aż strach je mówić, ale no trzeba je powiedzieć, to kompetencje miękkie są kluczowe. I czasami mi się chyba już zdarzało w tym programie mówić o tym, że pewne rzeczy można wiedzieć, ale to nie wystarczy. Trzeba je jeszcze zinternalizować. Nie wiem dokładnie, jak przetłumaczyć, czy jak wyjaśnić semantykę w rozumieniu znaczenie słowa zinternalizować. Ja sobie tak na własny użytek definiuję to jako przeżyć wewnętrznie. I że być może ci się zdarzyło coś takiego w życiu, że usłyszałeś bądź usłyszałaś jakąś myśl kilkanaście razy i dopiero za tym którymś razem kliknęło. I był taki efekt, że ja to teraz naprawdę rozumiem. To jest, myślę, tak na marginesie mówiąc, chyba powód, dla którego wiele osób może być na jednym wystąpieniu, na przykład na TEDxie czy konferencji biznesowej i jedna osoba uzna coś za banał, a druga za niesamowitą treść, ponieważ one, ci słuchacze, te osoby, są na trochę innym poziomie relacji z tą treścią, zależnie od tego, jakie poglądy, przekonania czy merytorykę mają zinternalizowane. Koniec wtrącenia, powiedzielibyśmy. W każdym razie pamiętam, jak jeszcze nie miałem firmy, albo z nią startowałem, no i tak czytałem wszystkie możliwe raporty na temat kompetencji przyszłości, tego, co jest najważniejsze w biznesie i tam zawsze na samym szczycie i do dzisiaj tak zresztą jest, są te mityczne kompetencje miękkie. Ja na to zawsze patrzyłem i tak mówiłem sobie, takie pitolenie. Sprzedaż to jest kompetencja, programowanie to jest kompetencja, a tam gadanie z ludźmi, żeby się wszyscy zrozumieli, no w sensie wszyscy gadają i każdy się dogada. I co za tym idzie? Jak zakładałem firmę i myślałem o tym, jakie będą problemy, z którymi będę się stykał prowadząc biznes, to myślałem o takich rzeczach, jak na przykład, czy ludzie, których ja zrekrutuję, będą odpowiedniej klasy specjalistami i jeżeli nie, to czy ja będę umiał to zweryfikować, no bo nie zawsze się weryfikuje, czy nie zawsze się zatrudnia osoby z obszarów, w których jest się ekspertem. Jak zapanuję nad firmą od strony prawnej, organizacyjnej i tak dalej. Czy jak będę rozwijał i budował wszystkie procesy rozwoju klienta, tym podobne, czy jak będę rozwijał nowe linie biznesowe, no słowem marketing, sprzedaż, procesy, projekty, same takie merytoryczne aspekty. Tymczasem, tak jak powiedziałem wcześniej, leci już mniej więcej 8 rok, jak prowadzę firmę i ostatecznie, jak tak sobie czasami lecę, chociażby przez ostatni rok, przez takie problemy, które najczęściej przychodzi mi rozwiązywać, to zapisałem sobie właśnie kilka z nich. Na przykład ktoś zupełnie inaczej zrozumiał to, o co go prosiłem ja, klient albo zespół i kosztowało nas to potem opóźnienie projektu albo nawet utratę przez brak takiej komunikacji. Ktoś podchodzi na nie do każdej zmiany i swoją postawą demotywuje wszystkich wokół, przez co oni też stają się przeciwni tej zmianie, choć przedtem uważali, że będzie dobra. Ktoś, taki cięższy przypadek, boi się przyznać do własnej niewiedzy. Pomimo tego, że wokół ma ludzi, którzy gdyby tylko o tym powiedział, to byliby mu skłonni i chętni pomóc. I ja to widzę, inni to widzą i widzą, jak się męczy. Natomiast nie chcą tego zaadresować wprost, bo na przykład oni są specjalistami, a ta osoba jest zarządzającym. Jest trochę tak głupio, nie? Jako specjalista przychodzić do szefa i próbować punktować takie rzeczy, bo i własne lęki w tym temacie można mieć. Czy przykład z drugiego końca tęczy? Ktoś chciałby być przyjacielem wszystkich i wszystkim chce pomóc. Ale ponieważ wszystkim wokół chce pomóc, a te osoby z chęcią tę pomoc przyjmują, to kończy z problemami na własnych projektach, własnymi nieukończonymi zadaniami, czy po prostu zmęczeniem, bo ten nieefektywne zarządzanie własnym czasem, energią czy asertywnością kończy się frustracją. Frustracją, która w efekcie jest frustracją na firmę. To ta firma jest tragiczna i wszyscy mnie tu męczą i pewnie jest źle zarządzana i tak dalej. Czy jeszcze inny przykład. Ktoś, a tacy ludzie się zdarzają i pewnie takich znasz, ma syndrom gwiazdy, uważa się za lepszego od innych i przez to stopniowo traci szacunek zespołu. Ktoś plotkuje, kłamie i tak jak w punkcie pierwszym, tak i w tym punkcie specjalnie wymieniłem tego tak wiele, choć jest to oczywiście skomasowana liczba rzeczy, które zdarzały się przez te wszystkie lata. Natomiast pytanie brzmi, czy którykolwiek z tych problemów to problem merytoryczny? Tak naprawdę większością problemów, które zajmuje się zarządzający albo nawet specjaliści pracujący na projekcie między sobą, to są właśnie problemy wynikające z braku lub nieumiejętnego wykorzystania umiejętności miękkich. Właśnie, więc ja już po czasie wierzę, głęboko wierzę, że te umiejętności miękkie są najważniejsze w biznesie i że długo pozostaną. Nawet jak będziemy ze sztuczną inteligencją rozmawiać, czasami się tak śmieję, że tak czy owak ileś tam osób dalej pracę będzie miało, bo tak niektórym głupio się będzie wyżywać na komputerze, a na kogo krzyknąć zawsze warto mieć. Przynajmniej w niektórych organizacjach takie rzeczy pewnie przetrwają. Kolejna, już oczywiście sam nie pamiętam która, lekcja, czy takie przemyślenie brzmi następująco. Najważniejszy jest feedback. No i znowu, ja wiem, mi jest samemu głupio, jak ja to w ogóle na głos mówię, bo to brzmi jak taki coach sukcesu z Instagrama, gdyby to sprowadzić do jednego zdania, ale zostań ze mną i pozwól mi tę myśl rozwinąć. Bo w teorii, tu wracamy do internalizacji, wszyscy wiedzą, że feedback jest najważniejszy, każdy mówi, że jest otwarty na feedback, żeby go chciał i tak dalej, a w praktyce mam wrażenie, że ludzie się tak z tym tematem macają. Natomiast ilekroć czytam jakieś badania na temat tego, czego ludzie chcieliby więcej w pracy od przełożonych czy od swoich współpracowników, co jest dla nich najważniejsze, jak robimy sobie takie badania wewnętrzne i sprawdzamy, na czym ludziom zależy, to najczęściej wskazywaną rzeczą jako wada jest na przykład brak feedbacku. Najbardziej pożądaną jest właśnie jakaś wartościowa, konkretna, dobrze podana informacja zwrotna. I przypomniałem sobie ostatnio o tym, kiedy brałem udział jako prelegent na jednej z konferencji i to była pierwsza edycja tej konferencji. Konferencja odbywa się od wielu, wielu lat, ale pierwsza, na której ja zostałem zaproszony. I po konferencji, po rozmowach kuluarowych, jest oczywiście afterparty. Mimo, że ja na imprezach podpieram ściany w charakterze kolumny, to i tak się zawsze lubię udać. Stoję sobie i napatoczyłem się na organizatorka. A organizatorka, jak to bywa nawet na afterparty w pracy, pyta mnie tak na, wiecie, rozpoczęcie small talku, jak mi się w ogóle konferencja podoba. Ja ze swoimi właśnie kompetencjami miękkimi i braku umiejętności społecznych pytam się tak z lekkim wahaniem, mówię, ale ja mam być miły czy szczery? I ta organizatorka mówi, no szczery, zawsze szczery. Więc zacząłem litanie tam z 5 czy 6 rzeczy, że no skoro tak, to ja bym poprawił, zmienił, nie pasowało mi to i tamto. I tak jak już skończyłem, to oczywiście miałem taką autorefleksję, Artur, po co ci to było? I patrzyłem na tę organizatorkę, jak jej reakcja. Spodziewałem się oczywiście, że się, nie wiem, obrazi, odwróci napięcie czy cokolwiek, a tymczasem ona była przede wszystkim zdziwiona. I po tym, jak tak chwilę chyba procesowała te wszystkie moje, mam nadzieję, że merytoryczne, no ale na pewno nie, bolesne na jakimś osobistym poziomie dla organizatora rzeczy, mówi tak, wiesz co, ja ci jestem bardzo wdzięczna. Mówię, o, dlaczego? Bo my te konferencje organizujemy 10 rok i zawsze ludzi pytamy, co oni by chcieli poprawić, czy było fajnie. I wszyscy się zachwycają, że w ogóle super, że ekstra, no nic by nie zmienili. A ty jesteś pierwszą osobą, która stanęła przede mną i powiedziała, fajnie, natomiast zwróćcie uwagę na X, Y, Z. I wiesz, Ja bym chciała, żeby takich osób było więcej, bo nam nikt nigdy nic nie mówi, a ja teraz faktycznie wiem, co mogę poprawić. Więc powiedziałbym w ten sposób. W teorii każdy mówi, że feedback jest ważny, że bardzo ważna jest otwartość i umiejętność jego przyjmowania, bo to jest chyba to, co hamuje więcej osób, ale myślę, że właśnie kluczem jest taka cywilna odwaga, żeby feedbacku udzielać, a nie każdy tę cywilną odwagę ma, oczywiście pod warunkiem, że feedback będzie konstruktywny, bo trochę się boi, jak może zareagować druga strona. Ale tak starając się tę lekcję ująć w formie pytania, jak możemy komuś pomóc być lepszym w tym, co robi, nawet dla nas robi, jeżeli jest to nasz pracownik, jak będziemy mu skąpić informacji zwrotnej. Jak miałbym to przełożyć na taką radę w stylu, jak zacząć, jeżeli dawanie feedbacku w taki sposób, oczywiście z uprzejmością, nie jest dla ciebie normą, to powiedziałbym w ten sposób. Spróbuj się złapać, bo robię to dokładnie tak samo, na jednym z dwóch rodzajów działania. Pierwszy to jest takie, że myślisz sobie o kimś coś. Czyli ktoś dla ciebie wykonał jakieś zadanie, ty nawet mu dałeś jakieś uwagi, czy powiedzmy spotkaliście się, żeby je omówić, ale w tle coś tam sobie myślisz, albo jakoś ta osoba wyszła, to potem myślisz, że no jeszcze to i tamto, to teraz zatrzymaj się w tym momencie, bo teraz masz myśli, które powinieneś była zwerbalizować wcześniej do tej osoby. A drugi wątek, wymagający więcej polityki organizacyjnej, to naucz się wyłapywać swoim sprawnym uchem takie fragmenty, w którym zespół między sobą mówi tam, że no bo Janek to powinien w zasadzie coś tam, bo wiesz, bo Przemek to jest jakiś, bo Karolina to muszę jej kiedyś powiedzieć, że tak naprawdę ja nie lubię tego i tego. Bo jeżeli łapiecie się w zespole na tym, że rozmawiacie o czyichś rzekomych bądź prawdziwych brakach, wadach, błędach w procedurach, czymkolwiek między sobą, to też jest ostatni dzwonek, żeby główny zainteresowany się o tym dowiedział. I tu z tego miejsca gorąco pozdrawiam moją wspólniczkę Agatę, która ma to perfekcyjnie odrobione, bo ilekroć rozmawia z menadżerami czy specjalistami i jak to zwykle bywa, ktoś przyjdzie i mówi coś na kogoś, bo to jest normalne, tak, jesteśmy tylko ludźmi, to się po prostu zdarza, to ona od razu ucina wątek i mówi, a powiedziałeś tej osobie o tym? A mam wam umówić spotkanie, żebyście o tym porozmawiali, czy sami to zrobicie? To po co mi to mówisz, jeżeli nie chcesz tego zaadresować do źródła? I tutaj ostatnia rada z tym feedbackiem związana do wszystkich osób, które pracują dla kogoś, u kogoś, są częścią jakiegoś zespołu, generalnie mają menadżera nad sobą i mnie słuchają. O ile naturalnym jest to, że menadżerowie udzielają feedbacku, jakiejkolwiek informacji w mniej lub bardziej ustrukturyzowany sposób, to najczęściej nie ma w firmie procedury albo metody na to, czy po prostu zwyczaju, żeby to specjaliści, członkowie zespołu feedbackowali tę osobę wyżej. A nikt nie jest idealny i co więcej, i powiem to nawet z własnego doświadczenia i z moich własnych potrzeb, mało ludzi tak bardzo potrzebuje powiedzenia, co robią dobrze, co źle, jak menadżerowie. No bo jak się nie dowiedzą, to jak się mają zmienić? Nie każdy się może czegoś domyśleć. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Daj znać, bo zazwyczaj dostaję właśnie feedback, nawiązując do ostatniego z punktów, że tego typu przemyśleniowe odcinki też cieszą się twoim, waszym zainteresowaniem. No ale może coś się w tej materii zmieniło, więc komentuj, daj znać, czy chciałbyś, żebym częściej nagrywał tego typu, jakby to powiedzieli młodzi ludzie, rozkminy, czy teraz to brzmiało to bardzo boomersko. Na koniec chciałbym cię zachęcić bardzo mocno do zapisania się do mojego newslettera. Subskrybuję go już 38 tysięcy, dobijamy do 40 tysięcy specjalistów, menadżerów, ekspertów wszelkiej maści. Możesz tam być również i ty, żeby nigdy nie przegapić żadnego nowego odcinka i dostawać inne materiały, które regularnie wygrzebuję gdzieś tam w sieci. A na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję ci za uwagę. Do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć. Michał, doceniam, już tam się dusił, prawie padł, nie oddychał, już tam nosem puszczał mleko.